Księga Daniela, 11 rozdział i od 32 wiersza. Czytamy Księgę Daniela, 11 rozdział, od 32 wiersza, od połowy tego wiersza. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać, a roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia, od uprowadzenia i rabunku. A gdy będą padać, doznają małej pomocy, i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wywielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. Moim zadaniem jest dzisiaj zwiastować Boże Słowo z dosyć szczególnej okazji, dlatego że mówimy o prześladowanym Kościele i nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Cała sytuacja, mimo to, że czytamy Boże Słowo, ja sam, nie wiem jak wy, ale ja do końca pewnych rzeczy nie rozumiem. Oczywiście, kiedy stykam się bezpośrednio z ludźmi, którzy w różny sposób cierpieli, szeroko pojęty sposób cierpieli, to pewne rzeczy zostają mi jak gdyby, zaczynam pewne rzeczy rozumieć, ale i tak jest wiele rzeczy, których jeszcze nie rozumiem, a jednak musimy zmierzyć się z tym tematem i chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś na ten temat powiedzieli w oparciu o Słowo Boże. Kiedy przygotowywałem się, tak myślałem, w którym kierunku pójść, co wybrać. Jest kilka, przynajmniej kilka takich różnych rzeczy dotyczących prześladowania i to jest zbyt mało czasu, żeby o wszystkich powiedzieć i musiałem na coś się zdecydować. I zanim powiem, w którym kierunku przygotowywałem, modląc się, to dzisiejsze zwiastowanie, to chciałbym powiedzieć, że dobrze, że w naszym zborze jest ktoś, kto zajmuje się, kto chce się zająć, to przynajmniej od czasu do czasu pamięta o prześladowanych chrześcijanach. Daniel, dobrze, że jesteś taką osobą, która się tym zajmuje. Mamy ograniczone możliwości, żeby pomóc ludziom, którzy są prześladowani na całym świecie. Ale chciałbym powiedzieć, że jedna rzecz jest niezwykle skuteczna. Dlatego, że gdy modlimy się o prześladowanych chrześcijan, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Znikają wtedy granice, znikają na granicach ci, co stają na granicach. Znikają celnicy. Nie ma ludzi, którzy by nie wpuścili. Znikają granice, jakimi są bramy więzień. Znikają granice, jakimi są kraty w oknach. Modlitwa jest czymś takim, że nie ma, dla modlitwy nie ma granicy. Dla modlitwy nie ma przeszkody. Jak zauważamy, na tym świecie jest wiele przeszkód. Ale chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie, że dla modlitwy nie ma przeszkody. Nie ma narodu, nie ma kraju, nie ma granicy, nie ma człowieka, nie ma bramy, nie ma kraty, nie ma niczego. Nie ma żadnej przeszkody, żeby modlitwa nie mogła dotrzeć do tego, o którego się modlimy. I chciałbym powiedzieć coś takiego. Nawet jeżeli modlimy się, nawet jeżeli jesteśmy poruszeni i modlimy się o prześladowanych chrześcijan, to przecież nie mamy na myśli konkretnych osób. Tutaj nie padło ani jedno nazwisko, ani jedno imię. Po prostu w tej modlitwie. Nie padło. My mówimy, że gdy modlimy się konkretnie o jakąś osobę, to mówimy, że wtedy, gdy modlimy się konkretnie o kogoś, to wiemy, czy Bóg zadziała, czy nie zadziała. Niektórzy mówią, że musimy być precyzyjni w modlitwach, że musimy wiedzieć, o kogo się modlimy. Ale gdy dzisiaj modliliśmy się kilka modlitw i cały zbór się modlił, żadnego nazwiska i żadnego imienia. Czy ta modlitwa ma sens? Ma. Ta modlitwa ma sens. Dlatego, że tą modlitwę bierze Duch Święty i niesie ją do tych, którzy potrzebują wsparcia modlitewnego. I możemy dzisiaj nic nie wiedzieć, możemy dzisiaj niczego nie odczuwać, chyba że będziemy mieli jakieś szczególne Boże objawienie. Ale jeżeli nie będziemy nic wiedzieć, nic odczuwać, po prostu jedynie co możemy wiedzieć, to zrobić, pomodlić się tak, że będziemy odczuwać Boże namaszczenie. Jedynie to możemy odczuć, że w tej modlitwie rzeczywiście jest Boże namaszczenie i tylko wymieniamy ogólnie o ludzie, którzy są prześladowani. Ale chcę powiedzieć, że kiedyś w niebie być może będą ludzie, którzy nam powiedzą, że tylko dlatego zachowali swoją wiarę i tylko dlatego wytrwali, że myśmy się o nich modlili. I choćby z tego jednego powodu warto pamiętać w modlitwie o tych, którzy są prześladowani. Dziś możemy tego nie wiedzieć i dziś i tak wiele rzeczy nie rozumiemy. Ale chcę powiedzieć, że kiedyś w niebie, być może Daniel, który zajął się tą służbą, odbierze największą nagrodę. Być może tak będzie, że zostanie przedstawiony jako ten, który sprawił, że w tym zborze były modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Modlitwa, pamiętajmy o tym, że dla modlitwy nie ma przeszkody. Nie ma przeszkody. Po prostu nie ma przeszkody. Po drugie, bardzo często słyszymy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy, że Bóg chce nam błogosławić. Bardzo często słyszymy coś takiego, że Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, że cierpiał ból, że płakał, że to, co zrobiono z Bożym Synem, trudno nam ludziom sobie to wyobrazić. I słyszymy, że Jezus po to cierpiał, ażebyśmy my dzisiaj nie musieli cierpieć. W Izraelu za czasów Starego Testamentu było tak, że każdy, kto miał Bożą łaskę, że każdy, kto miał Bożą przychylność, że każdy, kto miał Boże błogosławieństwo, jak wielcy słudzy Abraham, Izaak, Jakub i wielu, wielu innych Bożych mężów Starego Testamentu, gdy miało Bożą przychylność i Boże błogosławieństwo, to oznaczało, że Bóg jest z nimi i że oni są w porządku przed Bogiem. I dzisiaj, kiedy te dwie rzeczy bierzemy razem, kiedy czytamy, że to błogosławieństwo w Starym Testamencie wiązało się z taką właściwą relacją człowieka z Bogiem, i dzisiaj, kiedy słyszymy, że Jezus cierpiał i umierał po to, żeby dać człowiekowi uwolnienie, uzdrowienie i wybawienie od wszelkiego bólu, cierpień i tak dalej. I kiedy stykamy się z takim dniem jak dzisiaj, to powiedzcie, jak to pogodzić? I dlatego mówimy, że pewnych rzeczy nie rozumiemy. Ale jak to pogodzić? Nieraz przyszedłeś do kościoła i słyszałeś, że Jezus umierał na krzyżu Golgoty i cierpiał po to, żebyś ty cierpieć nie musiał. A co zrobić dzisiejszym dniem? A co zrobić dzisiejszą modlitwą? Czy jesteśmy w stanie to robić? I moje kazanie, moje zwiastowanie chciałbym poświęcić i trochę odsłonić to zrozumienie, dlaczego tak jest. Dlatego, że ono pozornie jest sprzeczne. Dlatego, że ono czasami może wywoływać jakieś zamieszanie w umyśle. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili się do Bożego Słowa. Dalej. Następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Choć nie rozumiemy do końca bólu, cierpienia, prześladowania i tak dalej, to ja chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę bardziej nie na tych, którzy są prześladowani z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, ale chciałbym skupić się na tym, dlaczego my doświadczamy różnego rodzaju takich złych, powiedzmy, czasami tragicznych nawet wydarzeń. Dlaczego doświadczamy bólu na przykład? Na przykład ja nie rozumiałam, dlaczego moja mama tak musiała cierpieć. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj, już nie żyję parę miesięcy, dzisiaj otwieramy się przed oczami zrozumienia. Jezus nie ma. Pamiętam tylko, ile mnie to kosztowało. Ale kiedy czytam Boże Słowo, po kilku miesiącach zaczyna mi się w głowie rozjaśniać na podstawie Bożego Słowa. Chciałbym skupić się na czymś, co jest nam bliskie. To tak powiedzmy sobie szczerze, ile jesteśmy w stanie poza chwilą wzruszenia, że popłynie łza z oczu za tymi, którzy gdzieś tam w kilkunastu czy wielu krajach na świecie pójdziemy. Co poza tą chwilą wzruszenia? I to jest poza tym, jakąś jedną modlitwę, żeby nawet kilkunastu nie zostało. Nigdy nie będzie tak bliskie. Co on się spotkało? Nie wiem, być może są ludzie, którzy inaczej to odbierają i inaczej to doświadczają. Ale chciałbym się skupić na tym, dlaczego w naszym życiu tak się dzieje. I chciałbym od razu na początku powiedzieć, już na samym początku, gdy zrozumiemy, dlaczego to dzieje się w naszym życiu, różnego rodzaju ból, cierpienia i doświadczenia, wtedy dopiero będziemy mogli zrozumieć tych prześladowanych. Jak ktoś tutaj Wojtek powiedział, kiedy człowiek siedzi przed telewizorem, marnuje czas, nabożeństwo dla niego jest nic nie warte. Ma pretensje tylko do Kościoła i do Boga. Co on może powiedzieć o temat chrześcijaństwa? Ale gdy człowiek sam czegoś dotknie, gdy człowiek sam czegoś doświadczy, wtedy dopiero, po pierwsze, może zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, po drugie, jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. Dlaczego dzieje się tak, że cierpimy, że jesteśmy czasami prześladowani, nawet u nas to nie jesteśmy prześladowani, ale jednak mamy różnego rodzaju doświadczenia. Mamy cierpienia, mamy ból, płaczemy, mamy dni, które nam się nie podobają. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ja wybrałem 3 miejsca Bożego Słowa i chciałbym na ten temat dzisiaj mówić. Wybrałem jednego sługa apostoła Piotra. Chciałbym, żebyśmy te 3 miejsca przeczytali. To jest tylko z pierwszego listu Piotra. Przeczytajmy je razem. Pierwszy list Piotra, tylko z tego jednego listu. Pierwsze miejsce, 2 rozdział, 21 wiersz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Pierwsze miejsce, 2 miejsce, 4 rozdział i 12 wiersz. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeżeli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I 19 wiersz tego samego rozdziału, ostatni wiersz. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, nie dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. No tego to ja nie rozumiem. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej. Ci, którzy cierpią według Bożej woli. Powiem wam, to jest wyzwanie dla mnie. Dla mnie to jest wyzwanie zrozumieć to jedno zdanie. Spróbuję zmierzyć się z tym wyzwaniem. Spróbuję z tym wyzwaniem zmierzyć się dzisiaj w tym zwiastowaniu Bożego Słowa. A więc chcę powiedzieć tak. Dlaczego dzisiaj dotykani jesteśmy różnymi doświadczeniami? Po pierwsze, dlatego i nie zawsze, i nie często to jest zrozumiane, że Jezus Chrystus chce, ażeby nasze życie było w Bogu doskonałe. Po pierwsze, jesteśmy doświadczani dlatego, że Jezus Chrystus chce, ażeby nasze życie w Bogu było doskonałe i dlatego w naszym życiu będzie piec doświadczenia, dlatego, ażeby było oczyszczone wszystko, co Bogu się nie podoba. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że my dzisiaj nie mówimy o tych, którzy cierpią dlatego, że dokonali w swoim życiu złych wyborów. To nie jest dzisiejszy temat. Ludzie, którzy wybrali niewłaściwą drogę, ludzie, którzy dokonali złych wyborów, ludzie, którzy uczynili inaczej niż Bóg chciał, czasem nawet niektórych Bóg ostrzegał, a oni i tak zrobili po swojemu i z tego powodu cierpią, my o tym nie mówimy dzisiaj. To jest zupełnie inna kategoria ludzi. My mówimy o tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy są każdego dnia uświęcani, a jednak mimo wszystko są doświadczani. Dlatego właśnie, ażeby byli oczyszczeni, żeby byli wypławieni, żeby nie było nic w ich życiu, żeby nie było nic, co się Bogu nie podoba. Dlatego, gdy czasami widzimy różnych ludzi, którzy naprawdę są bogobojni i zastanawiamy się, dlaczego ci ludzie mają takie doświadczenia, to chodzi o to, że Jezus chce im pokazać w tym doświadczeniu, co jeszcze jest w ich życiu, co musi być wyrzucone. Bracia i siostry, zapamiętajmy pewną rzecz. Weźmy to sobie do serca, że bez doświadczenia w życiu człowieka nie jesteś w stanie sprawdzić, co jest w twoim sercu. Nie jesteś w stanie. Dopiero gdy przyjdzie doświadczenie, dopiero gdy przyjdzie ból, dopiero gdy przyjdą sytuacje, które są dla nas trudne, dopiero wtedy okazuje się tak naprawdę, co jest w naszym sercu i jaka jest nasza postawa. Bo przecież wielbić Boga i wysławiać Boga, kiedy wszystko jest w porządku, nie jest wcale aż tak trudno. Choć i dla niektórych i to jest jeszcze problem. Ale generalnie mówimy, że ludzie, którzy mają błogosławieństwo, tak wcale nie jest trudno wielbić Boga. Ale gdy człowiek ma ból, gdy człowiek cierpi z jakichś powodów i wtedy wielbić Boga i wtedy oczekiwać na Boże rozwiązanie i wtedy być cierpliwym, wtedy jest trudno, ale właśnie wtedy chodzi o to, ażeby człowiek sprawdził, jaki naprawdę jest. Chodzi o to, żeby w tych trudnych momentach człowiek mógł sprawdzić samego siebie. Ta wiedza Bogu nie jest potrzebna. Ta wiedza mi jest potrzebna. Czy mimo trudnych momentów ja nadal będę kochać Boga? Czy mimo trudnych momentów ja nadal będę Boga uwielbiać? Czy nadal mimo tych trudnych momentów ja nadal Bogu będę służyć? Jest taka historia w Starym Testamencie Abraham, wiele razy na tym miejscu cytowana. Kiedy Abraham idzie na górę, ażeby ofiarować swojego syna, nikt nie powie, że ten moment od dnia, kiedy Bóg powiedział ofiarę mój swojego syna, do momentu, kiedy podniósł rękę, ażeby uśmiercić swojego syna, że ten cały trudny, że cały ten okres był łatwy dla ojca, dla Abrahama. Ale o co chodziło? Dopiero w tym momencie Abraham zrozumiał, i to chodziło o Abrahama, że on udowodnił nawet sobie, że tak kocha Boga, że jest stanie oddać wszystko, co najlepsze. Swojego syna, z którą związana była wielka obietnica. O co chodzi? Chodzi o to, że w tym doświadczeniu Bóg chce zabrać z twojego życia wszystko, co staje się ważniejsze niż Bóg. Co staje się ważniejsze niż Bóg. Właśnie w tych trudnych momentach jesteśmy doświadczani po to, ażebyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy. Jeszcze jedna rzecz. Te doświadczenia są po to też, ażebyśmy mogli wiedzieć, czego żeśmy się nauczyli. Możemy chodzić do kościoła i słuchać kazań, i śpiewać Bogu na chwałę. I nabożeństwach dzieją się różne Boże działania. Możemy różnych rzeczy doświadczać w nabożeństwach i ich doświadczamy. I słuchamy kazań i wydaje się nam, że się nauczyliśmy wiele rzeczy, że wiele rzeczy umiemy i mówimy, no tego się nauczyłem, to słyszałem, to wiem, to rozumiem, to poznałem, za to jestem Bogu wdzięczny. I wiecie, o co chodzi? I uczymy się tak. I pewnego dnia Bóg w niebie mówi, robimy dzisiaj zborowie w podzierze kartkówkę. Zobaczymy, czego się nauczymy. Damy im skosztować nieco bólu jakiejś trudnej sytuacji. Po co? Bogu ta wiedza jest niepotrzebna, bo on ją ma. Wiecie, komu to jest potrzebne? To jest niepotrzebne. Czy naprawdę czego się nauczyłem? Tyle razy słyszałem Słowo Boże. Tyle razy słyszałem głos Boży poprzez poselstwo, poprzez działanie Ducha Świętego. Tyle razy słyszałem różne rozmowy braci i sióstr, którymi Bóg się posługiwał. Przychodzi moment. Musi przyjść moment testu. Nie w niebie. Tu na ziemi musi przyjść moment testu. Czego się nauczyłem? Czy ten czas, przez rok czasu, kiedy chodziłem do zboru, zmarnowałem, czy nie? Czy rzeczywiście nauczyłem się wiary? Czy nauczyłem się zaufania Bogu? Czy rzeczywiście mam pokój? Czy rzeczywiście wyzbyłem się nienawiści? Czy rzeczywiście wyzbyłem się uprzedzenia? Czy nauczyłem się wielu, wielu rzeczy? Czy pozbyłem się rzeczy, które się Bogu nie podobają? Czy chcesz tego, czy nie chcesz? Niespodziewanie, nie spodziewasz się kiedy. Tak jak przyjście Jezusa, nie spodziewasz się kiedy. Przyjdzie dzień doświadczenia, kartkówka. Czego się nauczyłeś? I wtedy, Panie, co się dzieje? Co się stało? Zgrzeszyłem? Co się stało? O to właśnie chodzi. Co się stało? Czy zgrzeszyłem? Latam wtedy, szukam, spotykam się. Wtedy nagle pastor jest dobry, bo może mnie poradzi. A co tam gada? Ale kiedy przychodzi trudny moment, ból albo coś takiego trudnego, nagle przypominamy sobie ludzi, którzy mają jakieś znaczenie w Boże. Może nam pomogą. Może powiedzą nam zdanie, co się stało? Doświadczenie. To jest naturalna rzecz. Po co to wszystko chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o nas. Chodzi o ciebie i o mnie. Żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Dalej. Bóg nigdy nie opuści ręki, albo nigdy nie podniesie karzącej rózgi pełnej miłości tak długo, aż ruszysz z miejsca, w którym się zatrzymałeś. Bo chcę, żebyś ty poszedł dalej. Chcę więcej ci dać. Chcę więcej ci objawić. Chcę dać ci więcej zrozumieć. Chcę dać ci więcej działania Ducha Świętego. Chcę ci jeszcze bardziej obdarować. Chcę dać ci jeszcze cudowniejsze doświadczenia z Bogiem. Ale nie może tego zrobić. Bo człowiek stoi w miejscu, upiera się gdzieś, jakiś tam grzech usidlił go i on tam jest w tym dole i on wciąż z tego doła nie może wyjść. On stoi w miejscu. I o to właśnie chodzi, żebyś poszedł dalej. Doświadczenie jest najlepszą drogą, ażeby człowiek poszedł dalej. To w doświadczeniu uczymy się. To w doświadczeniu uczymy się. To jest rózga pełna miłości. To nie jest rózga niekochającego Ojca. To jest rózga kochającego Ojca, który chce nas czegoś nauczyć, który kocha nas, który chce sprawić, ażebyśmy naprawdę byli doskonali. Ja kiedyś rozmawiałam z człowiekiem, który mówi tak, chodzi do kościoła i on przeczyta takie miejsce w Biblii, że w momencie, kiedy przyjdzie Pan Jezus i albo On umrze, to nagle, gdy wejdzie tam, to mówi, tam jest napisane, dopiero okaże się, kim będę naprawdę. Ludzie. On dopiero mówi, jak On się tam zjawi, to dopiero się okaże, jaki On jest wspaniały, jaki On jest cudowny. A tutaj to po prostu mógł sobie żyć tak, jak żył, bo tak jest napisane, bo jest takie miejsce w Biblii. Bo, nie wiem, tylko z apostołów mówi, my dziś nie wiemy, kim jeszcze jesteśmy, ale okaże się, kim będziemy. Zupełnie o czym innym jest mowa. Tutaj jest doświadczenie. W trosce o nas. Gdy przejdziemy dzień doświadczeń, bólu i innych rzeczy, wtedy możemy coś powiedzieć na temat tych, którzy są przyparowani. Bracie Danielu, dasz głowę na to, dlaczego z tych ludzi, którzy są prześladowani właśnie inaczej się, czy czasami nie jest tak, że oni są prześladowani właśnie dlatego, żeby ich diabła wypróbowano? Żeby ich diabła wypróbowano. Żeby w tych prześladowaniach oczyścić ich, uświęcić, wypławić, żeby byli doskonali. To nie chodzi o to, żeby płakać nad nimi. Przecież my ich nie znamy. Oczywiście też są z tego powodu, że uwierzyli tylko dlatego, żeby znali imię Jezusa. Ale wielu z nich, tych prześladowanych ludzi, oni przychodzą w próbę dlatego, że są doświadczani, że są oczyszczani, że są uświęcani. Oni są wypławiani. I oni potrzebują tylko naszego wsparcia, żeby w tym wypławianiu wytrwali. Żeby w tym wypławianiu wytrwali, żeby się nie załamali. Jak ktoś kiedyś powiedział, ostatnie 5 minut przed odpowiedzią jest najgorsze. Jest takie wydarzenie, może do niego wrócić, zdążymy. Jeszcze jedną rzecz o której chciałbym powiedzieć i której do końca nie rozumiem. Z tych 3 fragmentów Bożego Słowa, o których mówi Piotr i wielu innych, jest napisane, że Jezus cierpiał i my mamy też chodzić w Jego ślady i cierpieć. Powiem Wam, ja do końca tego nie rozumiem, ale powiem Wam, co rozumiem i na ile rozumiem. Wygląda na to, że cierpienie jest wpisane w nasze życie, że cierpienie jest także z woli Bożej i że dla Jezusa to cierpienie jest ważne. Tyle rozumiem. Nie do końca, co ono więcej oznacza, ale rozumiem, że dla Jezusa to cierpienie jest ważne. Że to cierpienie, tak jak Jezus cierpiał i przyszedł do chwały, tak, oczywiście nie wszyscy, ale są, że tak powiem, nie wiem, wybitni, wybrani ludzie, którzy cierpią dla Jezusa i jakby szczególna chwała dla nich jest przygotowana, że to ma znaczenie dla Jezusa. To ma znaczenie dla Jezusa. Ja do końca tego nie rozumiem, ale wynika z tego, że po prostu tak jest. Że czasami Bożą wolą jest, żebyśmy cierpieli nie z powodu naszych win i grzechów, ja o tym nie mówię, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł był takim człowiekiem. Apostoł Paweł cierpiał też z powodu tego, żeby jego życie było doskonałe. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że apostoł Paweł to, my mamy takie wyobrażenie o apostole Pawle, że on taki doskonały był. Nie, to był człowiek, który też cierpiał z tego powodu, żeby jego życie było oczyszczane, uświęcane i wypławiane. I on doszedł do takiego momentu. I potem w którymś momencie już cierpiał nie z powodu swoich grzechów, z powodu swoich jakichś grzechów czy win, ale cierpiał po prostu z powodu tylko dlatego, że uwierzył w Jezusa Chrystusa. Że uwierzył w Jezusa Chrystusa. A więc wygląda na to, że trudno nam dzisiaj zaakceptować, tak jak Jezus cierpiał, idźmy w Jego ślady i też w różny sposób dla Jezusa, żebyśmy cierpieli. Ale wygląda na to, że tak Biblia jest. Nie rozumiemy tego. Być może więcej kiedyś Bóg nam to objawi. Ja chciałbym więcej to zrozumieć i więcej doświadczyć. Ale wracając do mojej mamy, chcę powiedzieć takie zdanie. Ona kiedyś mi powiedziała takie, kiedyś mi powiedziała coś takiego. Już miała kilka takich dłuższą chwilę doświadczeń z bólem. I tak żeśmy rozmawiali. Ona powiedziała tak, że po tych momentach takiego szczególnego doświadczenia z bólem, bo to, co dla mnie jest łaską, to ona mówi, że myśmy się modlili, ona doświadczała uzdrowienia, ból ustępował, ale potem znowu wraca. I ona mówi, ale ten moment, to był moment takiego doświadczania Boga, jakiego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Ja też tego do końca nie rozumiem. Dlaczego miałbym poznać Boga przez cierpienie? Ale czasami tak jest. Powiedzcie, siostry, a nie mówię tak, że mamy wszystko. Mamy co jeść, mamy gdzie spać, mamy co zabrać, mamy mieszkanie, mamy samochody, mamy pracę, mamy pieniądze, mamy wzgór, możemy czytać Biblię. I powiedzcie, czy wdzięczność nasza jest wystarczająca za to, co mamy? Za te podstawowe rzeczy, które wielu ludzi na świecie nie ma. Czy wdzięczność rzeczywiście za to, co mamy? To mi się może wydawać, że to nie jest wiele. Dla innych to jest bardzo wiele. Czy rzeczywiście ta wdzięczność jest wystarczająca? A może chodzi o to, żeby wywołać jedną wdzięczność i dotknąć, przejść przez coś takiego, co spowoduje to, że nasza postawa, że nasz stosunek do Boga, nasze zaufanie do Boga właśnie ulegnie zmianie, będzie właściwe, będzie normalne, będzie tak, jak powinno być. Chcę powiedzieć tak, że jakkolwiek rozumiemy wiele rzeczy, to wiele rzeczy, ale wiele rzeczy też nie rozumiemy, to chcę powiedzieć, że te rzeczy dzieją się dlatego, że w naszym życiu chodzi o oczyszczenie, o wypławienie, o naszą właściwą postawę wobec Boga, o naszą miłość do Boga, o nasz szacunek do Boga. Chodzi o to, żeby Jezus Chrystus w naszym życiu był najważniejszy, żeby On był najważniejszy. Dlatego pewnych rzeczy nigdy nie dostaniemy, dlatego pewne rzeczy zostaną nam zabrane, dlatego pewnych rzeczy doświadczymy, ale chodzi tym wszystkim o jedną rzecz. Chodzi o nas, żebyśmy tu na ziemi, zanim odejdziemy z tej ziemi, żebyśmy byli oczyszczeni ze wszelkiego winu, ze wszelkiej winy i ze wszelkiego zła. Kiedyś pewien sługa Boży modlił się i Bóg nie dawał mu odpowiedzi. Po dłuższej chwili zaczął się z Bogiem sprzeczać i mówi, Panie, odczuwam Twoją obecność, wiem, że Ty ze mną jesteś, a jednak modlę się do Ciebie i tej jednej rzeczy mi nie dajesz. O innych rzeczach modlę się i dostaję je, a tej jednej rzeczy nie dostaję. I wtedy Bóg do niego mówi, Twoja prośba jest u mnie jak lustro. I tak długo Ci jej nie dam, aż zobaczysz, co jest jeszcze w Tobie, co mi się nie podoba. I gdy to, co jest w Tobie, a mi się to nie podoba, gdy to zniknie z Twojego życia, gdy będziesz z tych rzeczy pokutował, natychmiast przyjdzie odpowiedź. Natychmiast przyjdzie odpowiedź. Także bardzo często jest tak, że ta modlitwa jest jak lustro. Ty masz w tym oczekiwaniu przejrzeć się i zobaczyć, co jest. I gdy będzie z tych rzeczy pokutować, przyjdzie do Boga odpowiedź, od Boga odpowiedź. Druga rzecz, znaczy następna rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć. Czy nie jest tak, że czasami modlimy się i wydaje nam się, że zbyt długo przychodzi odpowiedź? To jest cierpienie. Kiedy modlę się do Boga i wydaje mi się, że ta modlitwa jest ważna, a tak długo minają tygodnie, miesiące, a nawet lata i ta modlitwa nie zostaje wysłuchana, co najczęściej się dzieje? Najczęściej mówiąc ogólnie, nie wiem jak wy robicie, rezygnujemy z tego. Gdyby Bóg, czy Bóg może wysłuchać od razu? Oczywiście, że może. Czy Bóg daje odpowiedź od razu? Też daje czasami. A czemu czasami nie daje? Bo gdyby człowiek za każdym razem, kiedy zawoła do Boga, Bóg mu od razu mu dał, czego by się nauczył? Właśnie. A gdy czeka długo, czego się uczy? Cierpliwości, wytrwałości, zaufania Bogu. Wiary uczy się. Wiary się uczy. Gdybyś dzisiaj dostał, od razu wszystko dostał, jak byś się nauczył wiary? Rok czasu albo więcej czekasz. Czego się uczysz? Uczysz się wiary. Wciąż wierzysz, że Bóg może. Przyjdzie właściwy moment. Bóg przyjdzie odpowiedzi. To jest cierpienie. Nikt mi nie powie, że oczekiwanie, kiedy patrzysz na przykład tragiczną sytuację, chcesz komuś pomóc. Ktoś jest w trudnej sytuacji. Chcesz mu pomóc. Masz ludzkie serce, chcesz mu pomóc. Modli się, a Bóg zwleka z odpowiedzią. To jest cierpienie. Ale zaufania, jakim chce się dowiedzieć? Cierpliwości, jakim chce się dowiedzieć? Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Hiskiasz. Hiskiasz jest takim królem, któremu Bóg bardzo błogosławił. W jakimś momencie wpadł w pychę. I tam jest takie piękne zdanie. Bóg odjął od niego rękę, swoje błogosławieństwo i tam jest napisane, żeby Hiskiasz poznał, co jest w jego sercu. Bo kiedy Bóg mu błogosławił, prawie że tak, o, pomodlił się, już wszystko było, w pewnym momencie coś tam w jego życiu zdarzyło się, zaczęła wkradać się pycha, inne rzeczy i Bóg odstąpił od niego, żeby on zobaczył, co tam jest. Dlaczego czasami Bóg milczy na naszym modlitwie? Że Bóg zostawił go na własne siły, żeby zrobił po swojemu, po ludzku. Chodzi o to, żebyśmy byli, mieli cały czas. Jest też taka historia w Starym Testamencie, już będę kończył. Jest takim, w Starym Testamencie taka historia, kiedy najeżdża Ben-Hadad z armią syryjską na Izraela i Samaria zostaje oblężona, jest głód, jest tragiczna sytuacja, ludzie, już dzieci zaczynają swoje jeść. Elizeusz, sługa Boży, mówi, że będzie wybawienie, a król patrzy na tą sytuację i mówi, ile można czekać? Ile można czekać? I pewnego razu idzie po murze, a kobieta woła do niego, pomóż, bo królem jesteś. A on mówi, jeżeli Pan Ci nie pomoże, co ja mogę Ci zrobić? Ale powiedz, o co Ci chodzi? Ona mówi tą dramatyczną sytuację, gdzie kobiety miały dzieci małe. I mówi, uzgodniłyśmy, że zjemy po prostu nasze dzieci. Wyobrażasz sobie tą sytuację? Ja mówię i nie mogę tego zrozumieć. Ja tego nie mogę zrozumieć. I gdy król tą sytuację usłyszał, że zjedliśmy jej syna, a ta druga nie chce dać, król rozdał szaty. I co wtedy powiedział król? Tak, ale powiedział, że już Elizeusz się nie utrzyma, musi zginąć. Już. Ale co on wtedy powiedział? Nie ma sensu już ufać Bogu. Nie ma sensu ufać Bogu. I zauważcie taką rzecz. Król wypowiada zdanie, Elizeusz musi zginąć, bo nas poszukiwał. Nie ma już sensu ufać Bogu. I w tym samym czasie Bóg przygotowuje wybawienie. W tym ostatnich godzinach, gdyby jeszcze tą noc przeczekał, rano, w nocy właściwie, w nocy, przyszło już wybawienie. Gdyby jeszcze poczekał kilka godzin jeszcze gdyby poczekał, już szykował Bóg wybawienie, a on w ostatniej chwili mówi, nie ma sensu. I idzie do Elizeusza, a Elizeusz mówi, będzie wybawienie. Adiutant mówi, choćby Pan niebo otworzył, to czy to może się stać? Zobaczysz to na własne oczy, ale nie skorzystasz z tego. W nocy zamieszanie dwóch rzędowatych poszło, a tam wszystko, jedzenie, wszystko, broń, jedzenie, wszystko. Rano sytuacja diametralnie się zmieniła. Kończąc moje zwiastowanie, co chcę Ci powiedzieć? Doświadczenie musi przyjść, bo chodzi o mnie i o Ciebie. Chodzi o nas. Będziemy doświadczani. Chcę Ci powiedzieć, przygotuj się na doświadczenie w Twoim życiu. Jeżeli wydaje Ci się, że już najgorsze rzeczy w swoim życiu przeżyłeś, to Ci chcę powiedzieć, że przyjdą jeszcze gorsze do Twojego życia. Przygotuj się na doświadczenie. Ale o co chodzi? Nie chodzi o to, żeby Ciebie pognębić, a żeby Ciebie uświęcić, oczyścić, wypławić, a żebyś był przed Bogiem bez nagany. Chodzi o mnie i chodzi o Ciebie. I dalej chcę powiedzieć, pamiętajmy o jednej rzeczy. Ufajmy Bogu, dlatego że tak jak Bóg nas kocha, tak jak Bóg nas miłuje, nikt tak nas nie kocha. Tak jak Bóg nas rozumie, nikt nas tak nie rozumie. I gdy przyjdzie trudny moment do Twojego i do mojego życia, to nie rezygnujmy. Dlatego, że w tym trudnym momencie, kiedy wydaje się, że już nie ma sensu oczekiwać, że już nie ma sensu ufać, nie rezygnuj. Bóg przygotowuje wybawienie. Bóg przygotowuje rozwiązanie. Bóg przygotowuje odpowiedź. Nauczmy się żyć wiarą. Nauczmy się żyć nadzieją. Nauczmy się zaufać Jezusowi Chrystusowi. Nie mamy alternatywy. Komu zaufamy dzisiaj? Komu dzisiaj jesteśmy w stanie zaufać? Nie ma nikogo. Nie ma ani instytucji. Nie ma ani państwa. Nie ma ani ludzi. Nie ma nikogo, komu byśmy mogli zaufać. Jedyny ten, któremu może zaufać, jest Jezus Chrystus. On stworzył Ciebie w łonie Matki. On ma Ciebie w swoich rękach. On zna Twoje imię. On zna Twoje życie. On wie, co się Tobie w Twoim sercu dzieje. On wie, co w Twoim życiu się dzieje. Być może nikt Ciebie nie rozumie. Być może wydaje Ci się, że jesteś sam, ale to nie jest prawda. Jezus Chrystus Ciebie rozumie. On Ciebie kocha. On chce Cię błogosławić. On nigdy nie obiecał nam, że życie nasze będzie zawsze piękne i kolorowe. W naszym życiu będą różne dni. Będą dni, w którym świeci słońce i w którym jest wszystko piękne i wszystko się układa. Ale też będą dni, które są pochmurne i które nam się nie będą podobać. Ale gdy je przejdziemy, gdy zaufaniem wytrwamy w Bogu, to pamiętajmy, że będziemy bardziej kochać Boga i będziemy rozumieć, dlaczego tak stało się w naszym życiu. Bo chodzi o to, żeby nie było żadnego grzechu, żadnego zanieczyszczenia, żadnego brudu, żadnej nieświętości, żadnej nieczystości, żebyśmy byli bez nagany. Wierzysz w to lub nie wierzysz w to, ale przyjście Pana jest bliskie. Jezus chce przyjść po swój Kościół i On przyjdzie po taki Kościół, który będzie wypławiony, który będzie doświadczony, który będzie bez mandzy i bez kazy. Bo przecież Pan Jezus Chrystus chce w niebie pochwalić się Tobą, chce pochwalić się Kościołem, który przeszedł cierpienia, który przeszedł ból, który cierpiał, który był prześladowany, ale wytrwał w tym i trwał w Jezusie Chrystusie przed aniołami, przed wszelką mocą i przed wszelką potęgą. Jezus chce chlubić się Tobą i mną. Tylko od nas zależy, co my z tym zrobimy. Mamy dziś czas, mamy łaskę, mamy Słowo Boże, mamy zbór, mamy braci, mamy siostry. Nie jesteśmy sami. Korzystajmy z tej łaski. Niech Bóg błogosławi.